Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W kraju po tragedii w Chorzowie przeżywamy żałobę narodową. Nie brak głosów szukających winnych tego, co się stało, ale nie brak też i wspaniałych przykładów nadziei, wspaniałych przykładów solidarności. Na poniedziałkowy magazyn zapraszają Państwa
Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak. Naszym gościem w studiu jest ksiądz Arkadiusz Nocoń. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, doświadczamy rzeczywiście z jednej strony tragedii, która nigdy do tej pory Polski nie dotknęła. Z drugiej strony pięknych przykładów solidarności ludzkiej. Ksiądz pochodzi ze Śląska i ksiądz na takie przykłady również w kopalni miał okazję się napatrzeć.
Właśnie w przypadku tej tragedii, która ostatnio wydarzyła się na Śląsku, bardzo często mówi się o fenomenie ratowników. Są to zwyczajni ludzie. Ludzie, których nie znamy ich nazwisk, nie znamy ich twarzy, nie pojawiają się na okładkach czasopism, a zarazem w tym, co robią, są nadzwyczajni, bo nie wahają się ryzykować swoim życiem, ratując innych. Pamiętam, kiedyś z okazji Barbórki mieliśmy okazję zjechać na dół do kopalni i udało nam się dojść do samego przodka, tam gdzie kombajn wydzierał ziemi węgiel. W pewnym momencie, obserwując tę warczącą maszynę, dał się usłyszeć inny pomruk skały. Zanim spostrzegliśmy się, co się dzieje, górnicy stojący obok rzucili się na nas, wepchnęli nas w boki chodnika, tam gdzie niby miało być najbezpieczniej, i w tym momencie ze stropu posypały się tony węgla. Kiedy opadł kurz, jeden z górników, który nakrył mnie swoim ciałem, poklepał mnie po plecach i mówi: co, księżoszku, mieliście stracha? Mówię: tak, a to was tutaj wzięli do Zakopanego. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale później, kiedy wyjechaliśmy na powierzchnię, zapytałem dyrektora kopalni o te słowa. A widzi ksiądz, Zakopane to taki najbardziej bezpieczny, najczystszy pokład na tej kopalni. Tam, gdzie pracuje się na kolanach, tam gości zazwyczaj nie wprowadzamy. Ale musiałby ksiądz zobaczyć górników, musiałby ksiądz zobaczyć ratowników w chwili, kiedy na kopalni wydarzy się wypadek. Jak rękami, jak krety ryją w zwałach węgla, jak przeciskają się, bo tam gdzieś ktoś czeka na ich pomoc, bo tam ktoś walczy o życie. Kiedy kończy się akcja, za żadną cenę, za żadne pieniądze nie włożyliby nawet ręki w szczeliny, gdzie wcześniej wkładali głowę i całe ciało. Ja wiem, powie ktoś, że to są sytuacje wyjątkowe, ratowanie ludzkiego życia, sytuacje ekstremalne. Być może. Ale znam też ratowników z innej strony. Przypominam sobie, jak kiedyś jedna z parafii w Rybniku budowała ośrodek dla niepełnosprawnych. Pracowały społecznie przy budowie tego ośrodka zastępy ratowników. Nikt im nie kazał. Nie było zagrożenia życia. Mogli czytać w tym czasie gazety, w czasie swoich dyżurów. A jednak w stałej gotowości, z pełnym ratowniczym wyposażeniem w pogotowiu, gdyby coś się stało, pracowali na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Tragiczne wydarzenie na Śląsku wywołuje we mnie jeszcze jedną refleksję. Bardzo często w ostatnim czasie pod wpływem sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju zadawaliśmy sobie pytanie, czy naprawdę nic już nie zostało z tej dostojnej, godnej atmosfery po śmierci Ojca Świętego. Czy naprawdę wszystko zostało zmarnowane? I przykłady tej niesamowitej ludzkiej solidarności, które obserwujemy od soboty, mówią nam, że nie wszystko zostało stracone, że pod powierzchnią naszych codziennych sporów i kłótni jest ta gorąca lawa naszych serc, o której mówił już poeta. Ta lawa, która w decydujących chwilach potrafi rozgrzać cały naród. Bo my jesteśmy dziwnym narodem. Zauważył to już jeden z rosyjskich pisarzy. Potraficie latami kłócić się o miedzę, pisał. Potraficie nie ustąpić nawet na 5 centymetrów. Ale w ważnych chwilach potraficie rzucić na barykadę najcenniejsze meble. W trudnych chwilach nie żal wam niczego, nie żal wam nawet własnego życia. Te trudne chwile, jak chociażby ta, którą akurat przeżywamy w naszej ojczyźnie, są zarazem chwilami najważniejszymi. Bardzo często słyszymy, żeby nie wracać tak często do przeszłości, żeby już nie mówić tyle o stanie wojennym, o tragedii na Wujku, o powstaniach, ale właśnie te chwile najtrudniejsze decydują o życiu jednostki, ale decydują również o życiu całego narodu, bo od naszego stosunku do tych trudnych chwil zależy nasza przyszłość jako osoby, jako społeczeństwa. W zależności od tego, czy zareagujemy na tragedię nadzieją czy rozpaczą, czy zareagujemy solidarnością i modlitwą, albo zareagujemy kieliszkiem wódki, od tego zależy kondycja naszego narodu. I wydaje się, że te ostatnie piękne przykłady solidarności, poświęcenia, wzajemnej dobroci każą nam z nadzieją myśleć o duchowej kondycji naszego narodu.
Z drugiej strony jest i tak, że ta solidarność wyzwala się w momentach największego zagrożenia, tam gdzie giną ludzie, tam gdzie dzieją się tragedie, serca ludzi potrafią być hojne. Czy na Śląsku są przykłady solidarności takiej, powiedzmy sobie, nie od święta, nie od tragedii?
Oczywiście przykładów tej solidarności na co dzień można by wymienić bardzo wiele. Tylko wspomnę tutaj o tym, że każdorazowa zbiórka na rzecz poszkodowanych, czy to są powodzianie, czy to są ofiary trzęsienia ziemi, czy tsunami, spotyka się zawsze z bardzo wielkim odzewem w diecezji na Śląsku. Ludzie są wtedy bardzo hojni. To są również sytuacje wyjątkowe, ale można by mnożyć wiele przypadków takiej hojności, solidarności codziennej, kiedy nie patrzy się na zapłatę, nie patrzy się, co z tego będę miał. Również przypominam sobie, kiedy budowaliśmy w naszej parafii dom katechetyczny, było to w okresie darów, które przychodziły do nas z zachodu. Pamiętam, jak proboszcz kazał nam rozdawać robotnikom jakieś mydła, proszki, pasty do zębów i wiem, że ci ludzie, którzy wówczas tego nie mieli w domach, to był rarytas, to były rzeczy niezmiernie oczekiwane. Wiem, że niektórzy wyrzucali nam to z torby, wyrzucali nam to po prostu z bagażnika rowerowego. Mówi, ja tutaj nie przyszedłem pracować za dary, mówi. To było coś niesamowitego, że pewne rzeczy, o które ludzie się potrafili pobić, oni po prostu potrafili to oddać z powrotem. Ja tutaj nie przyszedłem pracować za dary. Kiedyś właśnie któryś z kolegów Argentyńczyków w takiej luźnej rozmowie powiedział mi, że widzisz, wy się macie do czego odwołać, mówi, w waszej historii. Wy mieliście powstania, wy mieliście bohaterów narodowych i w takich decydujących chwilach trudnych potraficie się zmobilizować. Natomiast my, mówi, w Argentynie, nie mamy się do czego odwołać. Nie mamy takich przykładów z historii. Bo wtedy, w czasie wojen pierwszej i drugiej, gdy wy walczyliście o wolność, o ojczyznę, my akurat mieliśmy się bardzo dobrze. Sprzedawaliśmy zboże i jednym i drugim. Argentyna była u szczytu swojego rozwoju. Tylko, że na dłuższą metę w ten sposób nie można. Że naród nie ma się do czego odwołać. Że naród nie może być zlepkiem indywidów. Nie może być zlepkiem egoizmów. I w sytuacjach trudnych każdy patrzy, jak się ma najlepiej wyjść z tej sytuacji. Każdy myśli tylko o sobie. I powtarzające się regularnie, mówi, trudności są właśnie efektem tego, że my nie mamy pięknej historii, że my nie mamy się do czego odwołać. I każdy, kto był w Argentynie, na pewno zauważył tę ogromną tęsknotę jakąś również za historią. To, co zaskakuje każdego, kto pojechał do tego kraju, to jest mnóstwo pomników. Ale nie tyle pomników bohaterów, ile pomników, czasami są to tryby maszyny. Czasem jest to, na środku miasta stoi pomnik czajnika do herbaty, bo to jest coś ich narodowego, ta yerba mate, którą wszyscy piją. Więc są pomniki, które przedstawiają naczynia do parzenia herbaty. Ale w tym wszystkim widzi się jakąś taką tęsknotę za zbudowaniem tożsamości narodowej, zbudowaniem swojego ja państwowego, żeby mieć się do czego odwoływać. Nigdy jakoś sobie tego nie uświadamiałem. Ten kolega zwrócił mi na to uwagę, że historia jest ważna. Dlatego ważne jest to, żeby nie odcinać się nawet od tych sytuacji dramatycznych w życiu kraju, od przegranych powstań, od klęsk, które ponieśliśmy. Bo wydarzenia najtrudniejsze są zarazem wydarzeniami najważniejszymi w życiu jednostki i w życiu całego narodu. Przypomnijmy sobie tylko śmierć Jezusa Chrystusa. Jest to najtragiczniejsze wydarzenie w historii świata, kiedy człowiek zabija Boga, ale wiemy, że zarazem jest to wydarzenie najważniejsze w historii świata, bo od tego zależy nasze zbawienie.
Mówiąc na początku o tragedii w Chorzowie, atmosferę, która panowała w Katowicach, która panowała w Polsce, porównał ksiądz troszeczkę z tą atmosferą, która panowała na całym świecie, u nas też po śmierci Jana Pawła II. Teraz było to odwoływanie się do historii. Ale chyba szczególnie wiele pytań się pojawiło o to, po co są takie tragedie, o sens ludzkiego życia. I tutaj znowu na Śląsku wspaniały przykład tamtejszych kapłanów, których nie zabrakło, którzy byli i wśród ofiar, i wśród ratowników. No właśnie, dlaczego takie tragedie?
Na pewno w przypadku tej tragedii mamy do czynienia z misterium cierpienia i z misterium śmierci. I na pewno musimy na te wydarzenia spojrzeć w perspektywie, jako chrześcijanie, w perspektywie krzyża. Jedna obserwacja. Na pewno nie możemy mówić, Bóg tak chciał. Wola Boża. Każdego dnia kapłani, którzy odmawiają brewiarz, znajdują w tym brewiarzu jedno zdanie, które po polsku brzmi dosyć łagodnie. Boże, Ty nie cieszysz się ze śmierci żyjących. Ale w wersji łacińskiej to zdanie jest o wiele mocniejsze. Domine qui odisti mortem. Panie, który znienawidziłeś śmierć. I wydaje się, że należy to zdanie podkreślić, że Pan Bóg nienawidzi śmierci, że Pan Bóg jest pierwszym wrogiem śmierci. W takich momentach dramatycznych Pan Bóg jest zawsze po stronie tych, którzy cierpią, po stronie tych, którzy przeżywają tragedię, jest najbliżej tych ludzi.
Jest jeszcze jeden wątek. Tragedia wpisała się w piękną pasję ludności Śląska. Pasję, która wielu skłania do tego, by swoistą miłością otaczać ptaki, otaczać zwierzęta. Na Śląsku od pokoleń tacy hodowcy byli. O tym się nie mówi, bo oczywiście zginęli ludzie. Natomiast jest też pewnie ta miłość, która z jednej strony, cóż, całe życie komuś towarzyszyła i w tym momencie cios może się wydawać mocniejszy, silniejszy, bardziej druzgocący.
Miłość Ślązaków do ptaków, do gołębi, do kanarków jest rzeczywiście wiekowa. Te ptaki darzy się ogromnym szacunkiem, miłością. W wielu domach hoduje się gołębie, kanarki. I rzeczywiście wczoraj do rangi symbolu urastały te gołębie, które w świetle reflektorów wzlatywały w niebo. Jakby dusze tych ludzi, które ulatywały do nieba. Te gołębie, które zostały, usłyszeliśmy w innym komentarzu, prawdopodobnie zostaną na tym rumowisku na zawsze. Prawdopodobnie nie wrócą nigdy do swoich gołębników. Jakieś przedziwne świadectwo wierności do właścicieli, do miłości, którą ci właściciele obdarzali swoje zwierzęta, swoje ptaki.
Przedziwnym zbiegiem okoliczności również w momencie, kiedy papież Benedykt XVI mówił o tym, że modli się za poległych, z okna wypuszczono dwa białe gołębie. To dzieci z włoskiej akcji katolickiej. Przyniosły te ptaki na znak swego zaangażowania w sprawę budowania pokoju na świecie. Papież tłumaczył, pokój buduje się od waszego środowiska. Jak pokój może wrócić do ludzkich serc wobec tej tragedii na Śląsku?
Tragedia na Śląsku uświadomiła nam zarazem, co było już podkreślone w homilii arcybiskupa Zimonia, kruchość ludzkiego życia. Uświadomiła nam, że w zasadzie musimy być w każdej chwili gotowi na śmierć, na spotkanie, bo nie można się zabezpieczyć techniką, osiągnięciami nauki. Człowiek musi być w każdej chwili gotowy na spotkanie. i pokój, który jest darem od Boga, może wrócić tylko poprzez jakąś zażyłość z Bogiem, zażyłość na co dzień, nie od święta, poprzez pogłębione życie duchowe. Bardzo często porównuje się duchowość do pewnego jeziora. Wiemy, że wodę w szklance bardzo łatwo jest poruszyć, bardzo łatwo jest wzburzyć, wystarczy dotknąć stołu, ale żeby wzburzyć jeziorem, potrzebny jest silny wiatr. A i tak ten silny wiatr poruszy tylko powierzchnię jeziora. Kiedy spojrzymy parę metrów w głąb tego jeziora, woda jest spokojna. I chrześcijaństwo, duchowość chrześcijańska wzywa nas do pogłębiania, to wypłyńmy na głębie, pogłębiajmy własną duchowość. Człowiek uduchowiony przypomina wodę w głębokim jeziorze. Bardzo trudno jest tego człowieka zdenerwować, bardzo trudno jest z nim poruszyć, a jeżeli już coś takiego się wydarzy, to ta głębia, ten spokój wnętrza potrafi zapanować nad tymi wydarzeniami, które człowieka dotykają. Ma się do czego odwołać. Dlatego cały czas Kościół, ojcowie Kościoła nawołują nas do pogłębiania duchowości. Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał nam: wypłyń na głębie. Głęboka duchowość pozwala nam również żyć, pozwala nam żyć i przeżywać takie trudne wydarzenia, jakie zawsze spotykały człowieka, spotykają i będą spotykały.
Wczoraj w komentarzach przeważało także to, że dużo więcej osób przyszło do kościołów, dużo więcej osób modliło się. Mówił ksiądz wcześniej o tej atmosferze znowu zjednoczenia, solidarności, która pojawiła się w Polsce. Nie tylko na płaszczyźnie niesienia pomocy, ale także właśnie tej jedności, solidarności serc. Co możemy zrobić, każdy z nas, żeby to się gdzieś nie rozmyło, żeby to zostało, żeby z tego wypłynęło jakieś dobro?
W takich sytuacjach wydaje mi się, że każdy powinien iść za głosem swojego serca, czynić to, co mu podpowiada jego serce. Słyszałem, że wczoraj w katedrze już zgromadziła się młodzież, tak jak w dniach po śmierci Ojca Świętego. Zwołała się SMS-ami, zgromadziła się w katedrze na modlitwie. Młodzi znaleźli ujście do tego, co przeżywają, do swojego odruchu serca. Poszli za tym, co już było, ale to jest zadanie dla każdego z nas. Wiadomo, że każdy powinien pójść za głosem swojego serca. Czy to będzie jego osobista modlitwa, czy to będzie pomoc konkretnej osobie. Pamiętajmy, że dla ludzi, których ta tragedia dotknęła, nie jest ważne, że zginęło 66 osób. Ważne jest to, że zginął mój ojciec, moja matka, że zginęło moje dziecko. I tym konkretnym osobom możemy naprawdę pomóc przez naszą obecność, przez naszą modlitwę, przez sposób, w jaki będziemy tych ludzi traktowali w parafiach, w urzędach, w tych dniach, które poprzedzają pogrzeb, ale jeszcze może bardziej w tych dniach, które będą po pogrzebie, w tych dniach, w których sami będą musieli się zmierzyć z bólem, który ich spotkał, z cierpieniem, z krzyżem. I wtedy nasza pomoc już nie od święta, już nie na apel, ale właśnie wypływająca z naszego serca będzie miała o wiele większe znaczenie.
I do takich zwykłych gestów solidarności, zwykłych odruchów serca, proszę Państwa, teraz zachęcamy.
Myślę, że na koniec tej rozmowy warto przypomnieć, że specjalna modlitwa w intencji ofiar tragedii w Chorzowie, tych, którzy cierpią, którzy są jeszcze w szpitalach i ich rodzin, będzie zanoszona także przy grobie Jana Pawła II w najbliższy czwartek o godzinie 7 rano. Kto może być na tą mszę, serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy, zachęcając do otwartości serc na potrzeby tych, którzy naprawdę w tej chwili jej potrzebują. Proszę Państwa, naszym gościem był ksiądz Arkadiusz Nocoń, pracownik Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, pochodzący z archidiecezji katowickiej. Dziękujemy serdecznie za przybycie do studia.
Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. W poniedziałkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.